Dzień dobry panie doktorze, witam serdecznie, witam państwa.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, dziś proszę tylko konkrety. Zwiększa się liczba zachorowań na koronawirusa w całej Polsce, także na Pomorzu. Od jutra dodatkowe obostrzenia. Skąd są te rekordy zachorowań właśnie teraz?
Generalnie te rekordy spowodowane są przede wszystkim obniżeniem lockdownu, czyli wszyscy wróciliśmy do pracy, uruchomiły się szkoły, zaczęły normalnie funkcjonować. Nasze dzieci, osoby dorosłe, wszyscy pracują, jednak jest większe zagęszczenie nawet w środkach masowego transportu. W związku z tym także przy tej dużej ilości w tej chwili kontaktów takich międzyosobowych, personalnych i niestety niestosowaniem się przez wszystkich do zasad sanitarno-epidemiologicznych, czyli brakiem noszenia maseczek i zachowywania dystansu, spowodowany mamy ten gwałtowny wzrost zachorowań. Jednak naukowcy i świat pokazuje, tam gdzie się stosuje te zasady, bezwzględnie się ich przestrzega, jest znacząco ograniczona ilość potwierdzonych przypadków i ilość zachorowań.
Czyli przestaliśmy, przepraszam, że tak powiem, ale przestaliśmy wierzyć w koronawirusa?
Panie redaktor, ja mam takie wrażenie, często słyszę od niektórych osób, których spotykam, którzy nie są lekarzami, którzy mówią, że wirusa nie ma, że to nieprawda. Widać, że ludzie są już zmęczeni, natomiast ja jako lekarz chcę przekazać tą informację, że ci chorzy leżą w szpitalach. Każdy z nas, chodząc po ulicy, odwiedzając sklepy, galerie handlowe czy gdziekolwiek, jak chodzimy po ulicach, ciężko chorych nie widzimy. Stąd może być takie błędne i mylne przekonanie, że tych chorych nie ma, że nie ma takiego zjawiska i że nic nam nie grozi. Otóż przeciwnie, te osoby są w szpitalach, są w bardzo ciężkim stanie, ich płuca nie funkcjonują, brak jest wymiany tlenowej. Niedawno dokonany w Polsce przeszczep 30-kilkuletniego, bardzo silnego mężczyzny, górnika, był spowodowany brakiem funkcjonowania jego płuc i całkowitym uszkodzeniem. Także to są sytuacje realne, które widzimy na co dzień, nawet w naszych pomorskich szpitalach. Osoby są dużą niewydolnością
oddechową. Ilu chorych jest w pomorskich szpitalach?
W tej chwili jest 75 chorych w pomorskich szpitalach i mamy 12 chorych pod respiratorem. I teraz moja prośba taka gorąca do wszystkich, aby jednak zakładali maseczki, stosowali dystans, bo to jest objaw naszej odpowiedzialności za zdrowie i życie drugich osób, które mogą być narażone, czyli mogą mieć obniżoną odporność i możemy stworzyć dla nich zagrożenie sami, że tak powiem, no zachowując się nieodpowiedzialnie.
Panie doktorze, ale te maseczki to coś dają, tak powiedzą nasi słuchacze?
Absolutnie. Naukowcy, powiem szczerze, aż 5 projektów takich naukowych zostało zakończonych w Stanach Zjednoczonych i 2 w Europie, tak przez wybitnych specjalistów, którzy potwierdzili ewidentnie, że w tych naszych zasadach najskuteczniejszą metodą chroniącą przed przenoszeniem się zakażenia jest noszenie maseczek, dlatego że wirus przenosi się drogą kropelkową, czyli każdy wirus w wilgotnej, że tak powiem, naszej wydzielinie dróg oddechowych, której często nie widać, czyli na przykład jak ktoś śpiewa, krzyczy, ta wydzielina się roznosi na kilka metrów, wówczas zakładanie maseczki, to przy zwykłej rozmowie my ograniczamy ten kontakt przenoszenia do 15-20 centymetrów, czyli w sposób znaczący ograniczamy. Czyli jeżeli jesteśmy gdziekolwiek, w galerii, w sklepie, nosimy te maseczki i zachowujemy dystans między sobą, to jest to całkowicie bezpieczne.
A maseczki czy przyłbice?
Maseczki i przyłbice jednakowo nas chronią. Maseczki i przyłbice, bo chodzi o to, żeby ta fala tej drogi wodno-kropelkowej nie rozprzestrzeniała się w linii prostej na odległość 3 do 5 metrów. To zależy już, kto woli jaką ochronę. To już zależy od indywidualnych
potrzeb. Aż 5 metrów, panie doktorze.
Tak, aż 5 metrów. Bardzo duża odległość. Ten wirus na szczęście, ten SARS-2 nie jest tak zaraźliwy na przykład jak ospa czy odra, a tutaj jest sytuacja taka, w której my możemy w prosty sposób się uchronić. A jednak ja osobiście widzę, że biorąc pod uwagę nawet miasto Gdańsk, w tych wszystkich restauracjach, ogródkach, wszyscy jednak no, są w bardzo bliskim kontakcie, nikt nie stosuje się do tych zasad. W godzinach wieczornych jest to ewidentnie widoczne.
Ale trudno być w restauracji w maseczce, panie doktorze. Teraz podzielono Pomorze na strefę czerwoną i żółtą. W tej czerwonej strefie, czyli Sopot i powiat Kartuzowski,
tak.
Do 22 tylko mogą być czynne restauracje i puby. Myśli pan, że to wystarczy?
Pani redaktor, generalnie powiem tak, no jest to pierwszy ruch taki ograniczający, natomiast ja myślę, że w tych pubach i restauracjach oczywiście jak osoby korzystają, ale te stoliki są w odpowiedniej odległości. Jeżeli siedzą 2-3 osoby, też powinny między sobą zachowywać dystans. Wiadomo, że w maseczce nie zjemy nic w restauracji, ani nie jesteśmy w stanie wypić czy kawy, czy herbaty. Wówczas oczywiście możemy być bez, ale musi być dystans. No jednak biorąc pod uwagę, że na 16 powiatów w skali ogólnopolskiej aż 2 są w województwie pomorskim czerwone, na 30 powiatów w Polsce aż 9 jest w strefie żółtej w województwie pomorskim, czyli 1/3 z całej Polski, czyli widać, że tutaj no, nastąpiło pewne rozluźnienie zachowań, bo to jest główna przyczyna. To jest główna przyczyna takiego zjawiska. Tu na przykład mobilizowałbym wszystkich, aby właśnie w tych wszystkich, że tak powiem, no, centrach i tego typu, że tak powiem, obiektach użyteczności publicznej, czyli w komunikacji miejskiej, bezwzględnie nosić maseczki.
A są jakieś kary za to, że się nie nosi?
No pani redaktor, powiem tak, tu sanepid wspólnie z policją prowadzi tą akcję, nakłada wiele upomnień, natomiast kar, z tego co wiem, było kilkanaście nałożonych.
Jak to są wysokie kary?
No kary są w wysokości od 50 do 500 zł. To dotyczyło osób, które już były ewidentnie agresywne, nie chciały się absolutnie stosować do zaleceń służb.
Panie doktorze, czerwone strefy, żółte strefy. Te strefy się przenikają. Pracownicy, uczniowie przejeżdżają z jednego miasta do drugiego, z jednego powiatu do drugiego. Nie powinniśmy wszyscy mieć jednej strefy, czy tak jak na Słowacji, czy w Czechach, wprowadzenia stanu wyjątkowego?
Pani redaktor, wydaje się, że jeżeli sytuacja będzie nasilała się i nie będzie, że tak powiem, tej sytuacji, która zdopinguje społeczeństwo do przestrzegania tego reżimu, to sytuacja o tych takich gwałtownych obostrzeniach, o których pani mówi, będzie niezbędna. Dlatego, że jedynym wyjściem w ochronie przed rozprzestrzenianiem się tych zakażeń jest przede wszystkim izolacja. Izolacja wszystkich ludzi i zachowywanie dystansu, bo wirus nie może się przenieść na nic innego, jak tylko z człowieka na człowieka może się przenosić.
Czyli lepiej zostać w domu?
Lepiej zostać w domu. No nawet są zalecenia takie przy tych ostrych reżimach, o których pani redaktor mówiła, żeby ludzie pozostając w domu wychodzili tylko w sytuacjach niezwykle pilnych, czyli konieczności zakupienia produktów żywnościowych czy innych. Ale to już jest jakby dalszy etap, który należałoby wprowadzić, jeżeli te zwykłe, że tak powiem, zalecenia nie będą skutkowały.
Ja dziękuję panie doktorze za te wyjaśnienia. Pozwoli pan, że jeszcze za chwilkę wrócimy do rozmowy, powiemy, co zrobić, jeśli źle się czujemy, do kogo się zwrócić i kto nam może pomóc.
Dobrze.
Wracamy, panie doktorze, do rozmowy. Witam raz jeszcze. Panie doktorze, jeśli źle się czujemy, co zrobić? Jeśli czujemy takie objawy koronawirusa, kto może nam pomóc?
Trudno odróżnić zwykłą grypę od wstępnych objawów koronawirusa, gdyż objawy są podobne, czyli towarzyszy nam uczucie rozbicia, czyli takich bólów mięśniowych, osłabienia, podwyższonej temperatury. Możemy być spoceni, możemy też mieć temperaturę sięgającą 37-8, niekoniecznie musi być od razu taka wysoka. Wówczas traktować to jako zwykłą grypę, pozostać w domu, wziąć leki przeciwgorączkowe i w ciągu 2-3 dni objawy grypy powinny ulec zmniejszeniu i znaczna poprawa powinna nastąpić naszego zdrowia. Jeżeli ona nie następuje, wówczas powinniśmy zgłosić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarz podejmie decyzję, badając.
Czyli taka normalna droga, ale
tak
jak
droga,
zwykle,
tak.
Ale żeby nie przeoczyć tych objawów, żeby nie zarazić kolejnych osób, żeby nie przeczekać przede wszystkim też tego momentu, kiedy dla nas samych na pomoc będzie już za późno.
Możemy podejrzewać COVID u siebie, kiedy występuje u nas temperatura sięgająca powyżej 38 stopni, mamy dużą duszność, czyli taki płytki oddech. Dodatkowo, jeżeli towarzyszą nam zaburzenia węchu, zaburzenia też smaku, to są takie podstawowe objawy sugerujące, że może być to choroba COVID.
I wtedy możemy zadzwonić na 112.
Możemy zadzwonić na 112, możemy też zadzwonić do lekarza POZ-u. On ma prawo wydać nam skierowanie na przykład na dodatkowe badania, tylko w sytuacji, w której my jesteśmy w lepszym stanie, no bo jeżeli w takim ciężkim, no to oczywiście dzwonimy na 112, tak jak pani redaktor mówiła, przyjeżdża karetka COVID i może nas przetransportować do ośrodka, który nam będzie, że tak powiem, pobierał wymaz. To są szpitale pierwszego stopnia.
Które to są szpitale na Pomorzu?
To są wszystkie szpitale sieciowe, czyli wszystkie szpitale na przykład powiatowe i wszystkie szpitale specjalistyczne zabezpieczają miejsca buforowe, tak to się nazywa. W każdym szpitalu znajduje się średnio 10 miejsc buforowych, czyli w województwie pomorskim wspólnie mamy ponad 200 miejsc.
75 osób jest teraz w szpitalach, 12 pod respiratorami, mówił pan w pierwszej części naszej rozmowy. A ile mamy respiratorów na Pomorzu?
Respiratorów mamy 500, tylko to jest sytuacja taka, w której największa liczba tych respiratorów, która tutaj się znajduje, mówimy o 500. My mamy generalnie wolnych respiratorów, bo takie mamy dane, respiratorów przenośnych i stacjonarnych, które stoją i nie są używane w województwie pomorskim, 230 sztuk. Natomiast największym problemem zawsze jest sytuacja, w której muszą być te respiratory obsługiwane przez personel specjalistyczny, ale w tej chwili chcę powiedzieć, że wojewoda pomorski podjął decyzję o zwiększeniu liczby łóżek respiratorowych, bo takie są potrzebne. szpitalu 7 Marynarki Wojennej było ich 2. W tej chwili od poniedziałku będzie 8 respiratorów. Będzie zwiększona liczba w Kościerzynie tych respiratorów o 4. Dodatkowo mamy tutaj 6 łóżek respiratorowych, które niestety są zajęte już w szpitalu zakaźnym, ale tam jest 6 tych łóżek. Dodatkowo mamy 3 miejsca w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej przygotowane dla kobiet rodzących, też z pełnym zabezpieczeniem.
Zwiększona liczba łóżek, większa liczba chorych. A co z personelem? Musi być strasznie przemęczony, jak sądzę.
Personel na pewno jest przemęczony, pani redaktor. I tu mówię wielkie podziękowania i pielęgniarkom, i lekarzom, i wszystkim personelowi dodatkowemu, który się angażuje. Natomiast wewnętrznie tutaj często spotykamy się z Narodowym Funduszem Zdrowia, z organem założycielskim i wydaje się, że najbardziej skuteczną metodą byłoby wprowadzenie rotacyjnej opieki nad tymi chorymi, żeby ten personel, który tam jest oddelegowany czasami na 3 miesiące, jednak był w rotacyjnej formie, za znacznie zwiększone jakby środki finansowe.
Panie doktorze, a szczepienia? Szczepienia przeciw grypie, mówi się o tym, pneumokokom i dodatkowo jeszcze krztuścicowi.
Generalnie można powiedzieć tak, ja zachęcam bardzo do szczepień przeciwko grypie, pneumokokom czy krztuścicowi. To jest jakby kalendarz już szczepień ustalony przez lekarzy. Natomiast powiem tak, że ktoś, kto się zaszczepi przeciwko grypie i lekarz widzi u danej osoby na przykład objawy wysokiej temperatury i duszności i zapyta się, czy ta osoba się szczepiła, od razu ma łatwość diagnostyczną i podejrzenie, że w kierunku na przykład COVID, bo ta osoba nie powinna już być jakby rozpatrywana w kierunku grypy. To ułatwia diagnostykę lekarza.
A wie pan, kiedy będzie można kupić szczepionki przeciw grypie na Pomorzu?
Mamy bardzo wiele telefonów. Wszyscy się pytają o te szczepionki. Nawet w dniu dzisiejszym pan minister informował, że w październiku duża partia wreszcie trafi tutaj do aptek tych szczepionek. Ja chcę wszystkich uspokoić, że szczepienie się w tym okresie, teraz w październik, listopad, absolutnie wystarcza, bo poziom odporności nam wzrasta już w ciągu 10-14 dni i się utrzymuje przez cały sezon grypowy.
Panie doktorze, to jeszcze spytam, bo to szczepionki, ale osocze ozdrowieńców. Jak jest ważne, czy pomocne w leczeniu osób tych szczególnie chorych w szpitalach?
Chciałbym bardzo prosić, żeby wszyscy, którzy wyzdrowieli, zgłaszali się do stacji krwiodawstwa i oddawali swoją krew, swoje osocze, dlatego że to jest bardzo ważne lekarstwo, bardzo ważna pomoc, której niczym nie można zastąpić dla chorych, którzy są w ciężkim stanie. Potwierdzono klinicznie, jak skuteczna niezwykle jest osocze ozdrowieńców, które pomaga wyjść z ciężkiego stanu tym osobom, które tego bardzo potrzebują. Nie można wyprodukować w sposób technologiczny takiego osocza, takich przeciwciał. Tylko ta osoba, która przeszła tą chorobę, może się podzielić, że tak powiem, i uratować czyjeś życie. Bardzo bym prosił, to jest taki gorący apel do wszystkich, którzy są ozdrowieńcami, mogliby z tego, że tak powiem, skorzystać z największego daru, jaki można dać drugiemu człowiekowi, czyli uratować mu życie.
Panie doktorze, dziękuję. Proszę dbać o siebie i na pana ręce składam podziękowania dla wszystkich medyków, którzy pomagają nam tym trudnym, naprawdę dla nas wszystkich
czasie.
Dziękuję
bardzo. Wszystkim medykom i pielęgniarkom to się należy. Bardzo dziękuję, pani redaktor.